Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie zdążyłem już w poprzednim tygodniu zastanowić się nad sprawą, zarówno wtedy, jak i dzisiaj, najważniejszą. Tydzień temu odbyła się debata sejmowa na temat propozycji wpisania do polskiej konstytucji zapisu domagającego się ochrony życia ludzkiego od momentu jego poczęcia. Za 60 dni od parlamentarnej dyskusji, zgodnie z procedurą, odbędzie się głosowanie. Ta sprawa jest ważniejsza od wszystkich innych ważnych spraw. Jesteśmy zatem w chwili przełomowej w naszych polskich dziejach. Jeśli ogromnie ważne jest dzisiaj uwolnienie państwa od sieci tajnych agentów i od sieci nadzorców totalitarnego państwa, to równie ważne jest, czy jeszcze ważniejsze, odcięcie naszego państwa od jakiegokolwiek współuczestnictwa w najzwyklejszej zbrodni. Nade wszystko od współuczestnictwa w najzwyklejszej zbrodni na naszych najsłabszych obywatelach. Niestety taki stan rzeczy w dalszym ciągu ma miejsce w naszym kraju. W majestacie prawa dopuszcza się przecież zabójstwo dzieci nienarodzonych w niektórych wypadkach. To jest po prostu fakt. Zaskakuje jednak często określanie tego faktu jako społecznego kompromisu. Tym określeniem regularnie posługiwano się także w sejmowej debacie sprzed tygodnia. Tymczasem sensowne mówienie o społecznym kompromisie zawiera dwa elementy, których brak w interesującym nas tu przypadku. Po pierwsze, społeczny kompromis służyć ma społecznemu dobru. Jeśli państwo totalitarne zakłada, że to społeczne dobro można realizować za pomocą policyjnej pałki, mordów sądowych i każdej innej zbrodni, to w państwie nietotalitarnym tym społecznym dobrem jest po prostu każdy z obywateli. Wykluczone jest w takim państwie, owej oczekiwanej przez nas czwartej Rzeczpospolitej, poświęcanie kogokolwiek dla jakiegoś interesu społecznej całości. Z tej perspektywy patrząc, wykluczone jest określać aktualną sytuację prawną zezwalająco na zabijanie niektórych nienarodzonych dzieci jako społeczny kompromis. Jesteśmy dzisiaj w komfortowej sytuacji myślowej. Wymyślono wcześniej i wypróbowano chyba już wszystkie możliwości oferowane nam przez naszą ludzką kondycję i rozmaite warunki jej egzystowania. Społeczne kompromisy chyba także już przećwiczyliśmy we wszystkich możliwych wariantach i powinniśmy dzisiaj jasno widzieć, co na miano społecznego kompromisu nie zasługuje. Dość przypomnieć Agamemnona, wodza wyprawy na Troję. Aby umożliwić unieruchomionemu wojsku kontynuowanie wyprawy, zgodził się na zabicie swojej córki w ofierze. Pewnie liczył nie tylko na opiekę w ten sposób zagniewanej bogini, ale także liczył na wzmocnienie odwagi swojego wojska. Pewnie też wielu oczekiwało od niego takiej ofiary. Najkrócej mówiąc, jakiemuś społecznemu interesowi poświęcił życie swojej córki. Oto zatem przykład jakoby społecznego kompromisu, zawartego za cenę zbrodni. Koniec końców, precyzyjnie mówiąc, nie był to żaden społeczny kompromis, bo nie służył dobru społeczności greckiej, czyli dobru każdego członka tej społeczności, ale tylko jakiemuś doraźnemu interesowi silniejszych. Wiemy jednak, że na Agamemnona, gotowego na takie kompromisy, czekała w domu żona przy pomocy kochanka szykująca mężowi gwałtowną śmierć. Śmierć za współudział w zbrodni. Nie ma się co łudzić, czy na zbrodni zbudujemy jakąś lepszą właśnie czwartą Rzeczpospolitą. Właściwy przełom w naszych dziejach może nastąpić dopiero po odcięciu państwa od wszelkich zbrodniczych praktyk właściwych państwu totalitarnemu. Bez tego jeszcze nie odeszliśmy od totalitarnego państwa. Chociaż przeżyliśmy dopiero co stulecie totalitarnych systemów, to jakoś ciągle trudno niektórym zrozumieć, że brak ochrony prawnej życia niektórych obywateli to właśnie istotny element totalitarnego państwa. Podczas sejmowej debaty projekt wpisania do konstytucji zobowiązania do szczególnej prawnej ochrony życia człowieka od momentu poczęcia został określony kilkakrotnie przez przeciwników jako totalitarny. Co więcej, powiedziano na sejmowej sali, że państwa totalitarne były zawsze przeciwne aborcji. To pewnie zaskoczenie i zdumienie utrudniło wyczerpującą odpowiedź na ten wyraz ignorancji odnośnie do faktów z nieodległej i niedobrej przeszłości. posłowie, przeciwnicy zagwarantowania każdemu z nas konstytucyjnej ochrony życia od momentu poczęcia, widać nie orientują się, ewentualnie nie chcą, abyśmy się orientowali, że historia legalizacji zabijania nienarodzonych dzieci zaczyna się dokładnie ze startem komunistycznego totalitaryzmu, bo w roku 1920 Związek Radziecki wprowadza u siebie to rozwiązanie. W latach 30. dołączają do tego ludobójczego prawodawstwa nazistowskie Niemcy ustawą eugeniczną zezwalającą na aborcję tzw. gorszych rasowo. Jeśli przez IV Rzeczpospolitą rozumiemy państwo, które odeszło od totalitarnych praktyk PRL-u, to oprócz uwalniania struktur państwa od agenturalnej sieci, konieczne jest nam uwolnić się od sytuacji prawnej z 1993 roku, zezwalającej na zabijanie niektórych z nas. Jest jednak jeszcze drugi powód niewłaściwości mówienia o ustawie aborcyjnej z 1993 roku jako o społecznym kompromisie. Dla pragnących wtedy ochrony życia każdego naszego obywatela, owa ustawa to nie rezultat własnej decyzji, ale efekt częściowej przegranej w ówczesnej bitwie o życie z przeważającymi siłami rodem z PRL-u. Przegraliśmy, chociaż walczyliśmy. Przegraliśmy w konfrontacji z przeważającymi siłami przeciwników życia. Dzisiaj trzeba tę ówczesną przegraną zamienić w zwycięstwo. Szczęść Boże!